Ile kalorii ma jedna godzina podcastu na zdrowie? Ja tego nie wiem, ale jak ktoś to policzy, to oficjalnie pozdrowię go w kolejnym odcinku. Wiem natomiast, że odżywianie jest jednym z kluczowych elementów zdrowia, a bardzo często wiedza ludzi na ten temat jest marginalna. Nazywam się Sebastian Chudziak i za chwilę postaram się to zmienić. W tym odcinku podcastu na zdrowie poruszę tematy związane z szeroko rozumianą dietetyką. Będą one przedstawione w formie prostej, aby każda osoba nie będąca ze zdrowotno-medycznej branży mogła jak najwięcej zrozumieć. Natomiast osoby zdające się na temacie mogą po prostu strukturyzować swoją wiedzę. Omówię, wyjaśnię wiele podstawowych pojęć, zależności i faktów, zaczynając od najbardziej banalnych rzeczy, takich jak co to są w ogóle kalorie czy żołądek, aż po nieco bardziej zaawansowane tematy jak nietolerancje pokarmowe, mikrobiom jelit czy dobór diet pod określone cele. Omówię też albo rozprawię się w tym podcaście z kilkoma powszechnymi przekonaniami, mitami, półprawdami i wierzeniami na temat żywienia. Szczególnie takimi, z którymi spotykam się na co dzień pracując z podopiecznymi. Zastrzegam tylko, że jest to wiedza zdobyta na 2020 rok. Jeśli słuchasz tego podcastu dużo później, w 2040 czy którymś, to jest szansa, że pojawiły się nowe badania czy nowe wskazówki żywieniowe. I jeśli tak jest, daj znać przez kontakt, o ile nie ma już nowego odcinka z aktualizacją. Póki co jednak przedstawiam informacje zdroworozsądkowe, na pewno nie skrajne i nie mam zamiaru na przykład bronić weganizmu czy diety paleo. Jeśli słuchają mnie dietetycy i zawodowi znawcy tematu, to od razu ostrzegam, że niektóre informacje będą przedstawione w taki sposób, aby były łatwiej możliwe do zrozumienia przez osoby początkujące. To nie jest kolejny wykład naukowy, ale swobodny materiał edukacyjny o charakterze popularno-naukowym. Pamiętaj też, że są to ogólne informacje, a nie porada specjalistyczna. Jeśli czujesz lub wiesz, że coś jest z tobą nie tak, to idź do dietetyka, lekarza lub innego specjalisty. No ale nie przedłużając, przejdźmy po prostu do konkretów. Zgodzisz się ze mną, że odżywianie jest ważne? Zresztą jeśli mowa w ogóle o zdrowym stylu życia, to obok aktywności fizycznej niemal zawsze stawia się odżywianie. To takie dwa podstawowe elementy całego zdrowego stylu życia, choć na ten zdrowy styl życia składa się jeszcze wiele innych elementów, choćby sen, brak nałogów, uczenie się dobrych nawyków czy stabilności, niezależności emocjonalnej. Tymi pozostałymi elementami zajmę się kiedy indziej, a w tym odcinku natomiast chcę poruszyć zagadnienia związane z żywieniem. Samo określenie odżywianie ma już w sobie pewne nacechowanie. Jest to bowiem słowo z tej samej grupy, co odżyć, ożywać, czyli w wolnym tłumaczeniu oznacza odzyskiwać siły czy wracać do życia. Natomiast już samo odżywiać słownik określa jako dawać komuś jeść lub dostarczać do organizmu substancji niezbędnych do wzrostu, zdrowia i dobrego funkcjonowania. Zasadniczo, nie licząc gazów, składamy się niemal wyłącznie z tego, co zjedliśmy albo co zjedli nasi przodkowie. To właśnie z tego, co wrzucamy do żołądka, składamy się my sami. Jak więc to wszystko działa i na czym polega? Anatomia i fizjologia. Najpierw odrobinę powtórki z anatomii i fizjologii, zanim zdradzę, czy wiesz, ile metrów ma przewód pokarmowy? Strzelaj, a później usłyszysz odpowiedź. W ciele człowieka znajdują się narządy, które zaliczamy do układu pokarmowego. Cały układ pokarmowy odpowiada za pobieranie pokarmu, trawienie go, wchłanianie, przyswajanie oraz usuwanie resztek. Sam układ pokarmowy składa się z przewodu pokarmowego oraz trzech gruczołów. Przewód pokarmowy to kolejno: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube. Natomiast do gruczołów zaliczamy wątrobę, trzustkę i ślinianki. W dużym uproszczeniu możemy podzielić przewód pokarmowy na trzy części. Górną, w której znajduje się jama ustna, gardło i przełyk, środkową, czyli żołądek, oraz dolną, czyli jelita. W jamie ustnej przede wszystkim gryziemy, a więc rozdrabniamy pokarm. Przełykiem jest on transportowany do żołądka, którego podstawową funkcją jest trawienie pokarmu. Trawienie oznacza tu rozkład pokarmu na łatwiejsze do przyswojenia elementy i dzieje się to przy udziale enzymów trawiennych. Takie rozdrobnione i strawione jedzenie wędruje dalej do jelit, gdzie resztki nadal się trawią, ale przede wszystkim zachodzi wchłanianie wartości odżywczych. Natomiast na końcu jelit jest dokładnie to, co patrzy do wnętrza sedesu. Warto wziąć pod uwagę fakt, że trawienie częściowo zaczyna się już w jamie ustnej przy pomocy śliny, która jest produkowana głównie po to, aby zmiękczać pokarm i aby ułatwiać jego połykanie. We wspomnianym już żołądku znajduje się silnie kwasowe środowisko, przez co większość nawet twardych pokarmów po pewnym czasie zyskuje o wiele bardziej miękką konsystencję. Natomiast jeśli chodzi o jelita, mają one łącznie nawet do 6-7 metrów. I to, co wydalamy siadając na sedesie, pokonało już tę wielometrową podróż po naszym przewodzie pokarmowym. Wspomnę jeszcze tylko o wątrobie, bo to dość popularny narząd, o którym często się mówi. Pełni ona wiele różnych funkcji. Między innymi syntezuje i przekształca różne substancje, magazynuje niektóre witaminy, neutralizuje toksyny, ale też wytwarza i wydziela żółć, która pomaga nam trawić tłuszcze. Jeśli chodzi o samą anatomię i fizjologię, to serdecznie zachęcam do samodzielnego zapoznania się z tymi informacjami w większym zakresie. Linki oczywiście zostawiam na stronie sebastianchudziak.pl/PNZ12. Myślę natomiast, że ta podstawowa wiedza wystarczy, aby odnaleźć się w dalszej części tematu. Co to jest jedzenie i picie? Jedzeniem nazywamy w zasadzie wszystko, co można włożyć do ust w celu przeżucia i zwykle połknięcia, co ma też na celu dostarczenie energii czy różnych składników pokarmowych. Oprócz jedzenia w formie stałej możemy spożywać także napoje lub produkty półpłynne. Tu warto pamiętać, że napoje też zawierają energię i ich spożywanie może przyczyniać się do wzrostu masy ciała. Ale o tym, jak to działa, wspomnę jeszcze później. Kalorie. No właśnie, energia. Pojęcie z fizyki i oznacza po prostu, w ogromnym uproszczeniu, zdolność do wykonywania pracy przez materię. Przyjmijmy, że energia to po prostu coś niezbędnego do funkcjonowania i wykonywania jakiejkolwiek pracy. A taką pracę wykonują ciągle różne nasze narządy, aby utrzymać nas przy życiu. Człowiek musi dostarczać energię z pożywienia, a więc jedzenia stałego lub płynów. Miarą dostarczonej energii są kalorie, a więc coś, co już z nazwy znamy o wiele lepiej. Tak więc raz jeszcze, do funkcjonowania potrzebujemy energii, którą dostarczamy razem z posiłkami. Miarą tej energii są w pożywieniu kalorie. Człowiek potrzebuje spożywać odpowiednią ilość kalorii, aby funkcjonować. Składniki odżywcze: węglowodany, białko, tłuszcz. W jedzeniu znajdziemy różne rodzaje składników odżywczych. Z tymi nazwami zapewne spotkaliście się już nieraz. Te główne to węglowodany, białka i tłuszcze. Każdy podstawowy pokarm składa się z różnych kombinacji tych trzech głównych składników lub składa się tylko z jednego lub dwóch z nich. I jak to działa? Węglowodany to składnik głównie produktów roślinnych, takich jak zboża czy owoce. Węglowodany mogą być złożone, są one zazwyczaj zdrowsze, natomiast proste węglowodany to po prostu cukry. Białko to kolejny z podstawowych składników odżywczych. Występuje w większości produktów spożywczych w różnych ilościach. Znajdziemy go głównie w mięsie, serze, rybach, roślinach strączkowych, orzechach czy pestkach. Tu ważna uwaga. Słowo białko nie ma wiele wspólnego z kolorem białym. Ani ryż, ani mleko nie są wybitnie dobrym źródłem białka. Ryż to głównie węglowodany, a mleko zawiera podobne ilości zarówno węglowodanów białka, jak i tłuszczu. Tłuszcz to ostatni główny składnik. Znajdziemy go we wszystkich popularnych źródłach tłuszczu, czyli na przykład maśle, oliwie czy smalcu, ale także w rybach, orzechach, strączkach, pestkach, serze, wielu innych składnikach. Od razu dodam, że wszystkie te trzy wymienione składniki pokarmu, to jest węglowodany, białka i tłuszcze, są potrzebne i należy je spożywać, a jedynym składnikiem, którego możemy nie spożywać niemal w ogóle, bez poważnych konsekwencji zdrowotnych, są węglowodany. Jaka jest rola tych trzech składników? Węglowodany to przede wszystkim źródło energii i to często właśnie ich nadmiar, a szczególnie prostych węglowodanów, czyli cukrów, przyczynia się do nadwagi. W organizmie człowieka różne składniki odżywcze są zamieniane, a tłuszcz na twoim brzuchu bardzo często odkłada się właśnie z powodu spożywania zbyt dużej ilości węglowodanów. Tłuszcz z jedzenia też oczywiście bardzo tuczy, ale nie jest tak łatwo zjeść go w dużych ilościach, bo bardziej syci. A najgorsze jest jego połączenie z węglowodanami. Białka pełnią wiele korzystnych funkcji w organizmie. Przede wszystkim budulcową. Pomagają w odbudowie, regeneracji, działaniu różnych hormonów. Można powiedzieć, że to białka są najważniejszym składnikiem i warto zwrócić uwagę, aby były dostarczane. Tłuszcze natomiast są oczywiście bardzo ważnym źródłem energii, ale także są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania wielu hormonów i tkanek. Są źródłem niektórych witamin. Mówiąc w skrócie, wszystkie trzy główne składniki pokarmowe są nam potrzebne do funkcjonowania i wszystkie trzy powinniśmy w odpowiednich proporcjach spożywać. A o tych proporcjach powiem później. Oprócz trzech głównych wyżej wymienionych w jedzeniu znajdziemy także błonnik, alkohol oraz pozostałe składniki. Błonnik to substancje podobne do węglowodanów, też zazwyczaj pochodzenia roślinnego. Błonnik pomaga w trawieniu, jest korzystny dla naszych jelit i może zmniejszać uczucie głodu. Natomiast wspomniany alkohol to substancja, która nie należy do żadnej z wcześniej wymienionych grup, ale też dostarcza dużej ilości energii. Myślę, że każdy wie, czym alkohol jest. Oczywiście mowa tu o zwykłym etanolu, czyli tym, co stanowi podstawowy składnik wszelkich piw, wódek i podobnych. W jedzeniu znajdziemy także inne składniki, które nie dostarczają energii, ale stanowią bardzo istotną rolę. Mowa tu o witaminach, minerałach i innych składnikach pokarmowych. Skupimy się tylko na witaminach i minerałach. Są to substancje, które odpowiadają za prawidłową pracę całego organizmu, więc narządów, hormonów, komórek. Regulują one działanie organizmu i powinniśmy zawsze zapewniać odpowiednie ich ilości. Zazwyczaj im zdrowsze jest jedzenie, tym więcej zawiera różnych witamin, minerałów. Weźmy natomiast pod uwagę, że faktycznie witamin i minerałów powinniśmy spożywać sporo, ale jednocześnie nie powinniśmy z nimi przesadzić. Jak ze wszystkim, co za dużo, to niezdrowo. I teraz tak, wiemy już, że kalorie to po prostu miara energii, jaką dostarczamy wraz z pokarmem. Wiemy też, że w pokarmie znajdziemy różne podstawowe składniki, takie jak węglowodany, białko, tłuszcze, błonnik, alkohol, witaminy, minerały. Każdy z tych składników ma określoną ilość kalorii, jaką w przybliżeniu dostarcza jego 1 gram. I są to odpowiednio dla 1 grama. Węglowodany 4 kilokalorie, białko 4 kilokalorie, tłuszcz 9 kilokalorii, błonnik od 0 do 4 kilokalorii, Alkohol 7 kilokalorii, a witaminy lub minerały nie dostarczają kalorii. Jak spojrzymy sobie na etykietę dowolnego produktu spożywczego w sklepie, to znajdziemy tabelkę, a w niej dokładnie to, o czym mówię. Tam zazwyczaj jest podane, ile węglowodanów, białka itd. jest w 100 gramach danego produktu oraz ile to jest w przeliczeniu na kalorie. I dla przykładu, jeśli w 100 gramach produktów spożywczego jest 10 gramów węglowodanów, 10 gramów białka i 10 gramów tłuszczu, to ile jest w nim kalorii? To łatwo policzyć, po prostu. 10 razy 4 plus 10 razy 4 plus 10 razy 9, czyli 40 plus 40 plus 90 równa się 170 kilokalorii. Dla osoby niezaznajomionej z tematem może to być z początku trudne, ale uwierz mi, to jest naprawdę proste, jeśli tylko poświęcisz na to kilka minut. Rozumiem też, że forma audio, w jakiej zapewne słuchasz teraz tego podcastu, może się źle komponować z liczbami, ale w razie czego zajrzyj do transkryptu na stronie sebastianchuciak.pl/PNZ12. Idziemy dalej. Różne popularne pojęcia związane z odżywianiem. Wyjaśnię zaraz kilka prostych, ale ważnych pojęć. W końcu, jeśli nie wiemy, co znaczą poszczególne słowa i określenia, to trudno się nimi później posługiwać. I znowu zaznaczam, że jeśli słuchają mnie specjaliści, to proszę o wyrozumiałość. Te treści są przeznaczone przede wszystkim dla amatorów, czyli osób, które nie znają się tak dobrze na temacie. Przechodzimy do pojęć. Skład ciała. Nasz organizm składa się z różnych tkanek. Na zewnątrz jest widoczna skóra. Pod skórą mamy tkankę tłuszczową. A gdzieś tam w środku mamy jeszcze kości, mięśnie i organy takie jak serce, płuca czy wątroba. Pojęcie skład ciała dotyczy przede wszystkim ilości mięśni i tłuszczu w ciele. Określa po prostu, ile mamy procentowo lub ilościowo masy mięśni i masy tkanki tłuszczowej. Trzeba pamiętać, że dwie osoby o takiej samej masie ciała mogą zupełnie inaczej wyglądać. Z uwagi na to, że jedna będzie mieć dużo tkanki tłuszczowej i mało mięśni, a druga odwrotnie. Dlatego sama waga niewiele mówi, lepiej jest patrzeć na to, jak wyglądamy. Redukcja, masa, rekompozycja. To takie trzy popularne wśród ćwiczących osób słowa. Redukcja to nic innego jak odchudzanie, inaczej redukowanie, czyli zmniejszanie masy ciała. Masa to takie potoczne określenie na zwiększanie masy ciała, a więc jedzenie na tyle dużo, aby waga się zwiększała. Rekompozycja natomiast to takie działania, które prowadzą do zmniejszenia ilości tłuszczu oraz zwiększenia ilości mięśni. Trawienie, przyswajanie. Trawienie to po prostu rozkładanie jedzenia na drobniejsze, łatwiejsze do wchłonięcia elementy. I to wchłanianie to właśnie przyswajanie. Perystaltyka. Czasami możesz usłyszeć w jakiejś reklamie czy zaleceniach, że coś poprawia perystaltykę. Posiłkując się Wikipedią. Perystaltyka to aktywność motoryczna w przewodzie pokarmowym, która powoduje przesuwanie pokarmu z przełyku aż do jego końcowego odcinka, czyli odbytnicy. Potocznie mianem perystaltyki określa się czasem wyłącznie ruchy perystaltyczne w jelicie. Czyli upraszczając, można powiedzieć, że perystaltyka to mechaniczna praca naszego układu pokarmowego, przesuwanie jedzenia dalej. Posty okresowe, angielskie intermittent fasting, to sposób odżywiania, w którym jemy tylko przez kilka godzin w ciągu dnia, na przykład wyłącznie między 12 a 18, czyli w tym krótkim okresie chcemy zmieścić wszystkie posiłki, które mamy zamiar zjeść. Nietolerancje pokarmowe. Teraz dużo się o tym mówi. Chodzi o to, że nie z każdym jedzeniem organizm sobie dobrze radzi. Mogą występować różne problemy ze strawieniem i przyswojeniem pewnych produktów. To znaczy, że organizm może tak jakby nie chcieć, albo nie potrafić strawić niektórych składników. I przez to, że jest taki wewnętrzny konflikt z tym jedzeniem, może się to objawiać różnymi problemami zdrowotnymi, często przypominającymi objawy alergiczne. Czyli w skrócie, nietolerancje pokarmowe to niezdolność organizmu do prawidłowego przyswojenia jedzenia, co skutkuje różnymi problemami. Czy takie nietolerancje albo alergie mamy, to już poważniejszy temat. Dla chętnych zostawiam na stronie odcinka artykuł o tym. Mikrobiom jelit. Jeśli wydaje ci się, że bakterie to samo zło, to wiedz, że bez nich nie da się żyć. W twoim ciele są ich miliardy, ważą nawet 2 kg i mnożą się w tobie na potęgę. Nie żartuję. W naszym ciele, głównie w jelitach, ale nie tylko, są niezliczone ilości drobnoustrojów, które są nam potrzebne do wielu fizjologicznych procesów. Mikrobiom jelit to w praktyce to samo, co mikrobiota czy flora jelitowa. Oczywiście w odniesieniu do układu pokarmowego. Zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia sprzyjają temu, aby w układzie pokarmowym gromadziły się bardziej przyjazne mikroorganizmy i w odpowiednich proporcjach. Ogólnie dobre mikrobiom jelitowe jest bardzo potrzebne, bardzo silnie warunkuje zdrowie i może wpływać nawet na pracę mózgu, na to jak się czujemy, czy na przykład na to, czy mamy ochotę na słodycze. Też w linkach zostawiam odpowiedni materiał. Konserwanty. To takie słynne określenie mające niemal zawsze negatywny wydźwięk. Paradoks jest taki, że czasami konserwanty są przydatne, bo zapobiegają temu, żeby jedzenie się psuło. Oczywiście, gdy nie spożywamy ich w nadmiarze, to nie powinny znacząco szkodzić. Czasami bardziej nam zaszkodzi zjedzenie czegoś, co ma już zalążki pleśni. Natomiast oczywiście warto wybierać jedzenie świeże, bez zbędnego dodatku konserwantów i zjadać je w miarę szybko, aby się nie zepsuło. Suplementy diety. Blisko połowa Polaków w 2020 roku spożywa regularnie jakieś suplementy diety. Mogą to być na przykład preparaty z witaminami, odżywki białkowe lub cokolwiek podobnego. Suplementy diety to tak jakby wyselekcjonowane elementy zwykłego jedzenia. To, czy warto je spożywać czy nie, zależy bezpośrednio od naszego stylu życia oraz tego, jaki suplement mamy na myśli. Na przykład, w mięsie występuje substancja o nazwie kreatyna, a suplement diety to tak jakby wyciągnięta ta sama substancja i jest ona zazwyczaj w formie proszku czy tabletek. Ogólnie suplementy to nic strasznego, ale warto pamiętać, że suplementy to nie leki, nie mają zbawiennego działania i nie ma sensu łykać wszystkiego, co się da, bez stosownej wiedzy albo przynajmniej jakichś konsultacji ze specjalistą. Na pewno natomiast warto spożywać regularnie witaminę D3. W 2020 roku mówi się o dawkach rzędu 2000 do 6000 jednostek międzynarodowych dziennie przez cały rok. Jak mi się coś jeszcze przypomni do różnych pojęć, to będę wyjaśniał na bieżąco, a w linkach zostawiam link do strony internetowej, na której jest dostępna analiza i opis różnych suplementów diety. Co się dzieje z pokarmem, jeśli włożymy go do ust? Znamy już podstawową anatomię i fizjologię. Znamy pojęcia, wiemy co to jest jedzenie, więc złóżmy to do kupy. Dosłownie i w przenośni. Aż mi się przypomniał pewien suchar. Ojciec zabrał syna do lasu na biwak. Syn po jakimś czasie mówi: tato, chcę kupę, chcę kupę. Tato odpowiada z uśmiechem, że tutaj w lesie to możesz iść to zrobić gdzie tylko chcesz, bez żadnych konsekwencji. Syn wraca po 10 minutach, a tato pyta: no i jak, synu, gdzie zrobiłeś? A syn: w twoim samochodzie. Dobra, przerwa na łyk wody i wracamy do tematu. No właśnie. Łyk wody. Jak popijamy po takim sucharze, to woda przedostaje się z jamy ustnej do przełyku, dalej do żołądka, dalej dość szybko do jelita, gdzie jest wchłaniana. W wodzie nie ma kalorii, ale są minerały. One w większości wchłaniają się także w jelitach. Jeśli chodzi natomiast o zwykłe jedzenie, to ono zatrzymuje się na dłużej w żołądku. Tam ulega wymieszaniu z sokami trawiennymi i już jako papka przechodzi dalej do jelit, gdzie powolutku jest wchłaniane, a resztki idą do samego końca. Tylko tych resztek nie zostawiajmy w samochodzie. Czasami zdarza się, że czymś się zatrujemy. Często wtedy czujemy, że jedzenie tak jakby siedzi nam w żołądku albo przelewa się w jelitach. To dlatego, że organizm próbuje albo zatrzymać wszystko dłużej w żołądku i lepiej to strawić, albo też blokuje wchłanianie,
aby potencjalnie szkodliwe substancje nie przedostały się do krwi.
Czasami jedzenie cofa się i wraca tą samą drogą, którą zjedliśmy, a czasami w przyspieszonym tempie przelatuje przez nasz przewód pokarmowy. Ogólnie im bardziej sprawny jest układ pokarmowy, im bardziej korzystna jest mikroflora jelit, im bardziej zdrowo i rozsądnie jemy, tym rzadziej różne zatrucia pokarmowe będą występować. No i trzeba się nauczyć tego, co można jeść. Mi na przykład niestety nie wchodzi kapusta kiszona ani strączki takie jak soczewica, przynajmniej w większych ilościach. I póki co żyję bez nich. Czy musimy jeść? Niby banalne pytanie, niby głupie, ale no właśnie. Odpowiedź na nie brzmi: nie musimy jeść. Rozbijmy to pytanie na trzy ciekawostki. Wszystkie składniki pokarmowe niezbędne do życia mogą być dostarczane w formie płynnej, a nawet dożylnie, w formie kroplówki. Oznacza to, że dla przeżycia nie ma aż tak dużego znaczenia, w jakiej formie dostarczymy energię w postaci białka, węglowodanów i tłuszczu oraz witaminy i minerały. I tu warto pamiętać, że różne napoje czy soki mogą jak najbardziej mieć dużo energii, zazwyczaj cukrów, i mogą przyczyniać się do tycia. Z innej perspektywy, nie musimy jeść i możemy dość długo przeżyć. Przeciętna osoba, nie gruba, ale też nie bardzo szczupła, ma zmagazynowane w ciele w formie tkanki tłuszczowej nawet 50 do 100 tysięcy kilokalorii.
Albo i więcej.
A jak ktoś jest gruby, to mogą być to nawet setki tysięcy kilokalorii. I zakładając, że do przeżycia potrzebujemy 2000 kilokalorii dziennie, to taki zapas 100 tysięcy może wystarczyć na, szybko matematyka, 50 dni. Natomiast nie wytrzymamy na pewno tak długo bez wody, którą musimy pić w postaci dowolnych płynów. Woda oczywiście może też być dostarczana z jedzenia, bo jedzenie również zawiera pewne ilości wody. Jeśli chodzi o niejedzenie, to jak najbardziej można zrobić sobie od czasu do czasu na przykład jednodniową głodówkę. Jeśli nie mamy dużych problemów zdrowotnych, to jest bezpieczne, a nawet istnieją naukowe przesłanki ku temu, by powiedzieć, że jest to korzystne dla zdrowia. Co to jest dieta? Kolejne często zadawane pytanie. Dieta to ogólne określenie sposobu naszego odżywiania. Czyli w zasadzie każdy jest na diecie, ale nie każdy na nią zwraca uwagę. Natomiast zazwyczaj przyjmuje się, że określenie dieta odnosi się do jakiegoś specjalnego sposobu odżywiania, który trwa przez jakiś czas. Czyli formalnie zawsze jesteśmy na diecie, ale potocznie dietą nazywamy na przykład okres, kiedy będziemy się odchudzać. I będzie to na przykład dieta redukcyjna, czyli taka, gdzie spożywamy mniej kalorii, a więc mniej energii. Czy musimy przechodzić na dietę? Aktualnie coraz bardziej odchodzi się od działania w postaci przechodzenia na dietę. Natomiast dąży się do stałej zmiany nawyków żywieniowych. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli przechodzimy na jakiś czas na specjalną dietę, a później z niej rezygnujemy, to jest duża szansa, że wszystkie osiągnięte efekty stracimy. Ja sam, współpracując z podopiecznymi jako trener personalny, nie daję ludziom gotowych diet, tylko uczę, jak się odżywiać stopniowo, zmieniając pewne nawyki. Działa to skutecznie, czy to na odchudzanie, czy na zwiększanie masy ciała. Jeśli więc nauczymy się, jak się odżywiać, to efekty będziemy w stanie utrzymać przez całe życie. Są oczywiście od tego wyjątki, ale dość rzadko. Można przyjąć, że to jak się odżywiasz na bieżąco warunkuje twój skład ciała i masę ciała, twoje samopoczucie, ogólne zdrowie. Zmiana nawyków żywieniowych na stałe to podstawa zachowania sprawności na lata. Czy dieta jest droga? Jednym z popularnych mitów jest to, że zdrowa dieta, czy ogólnie zdrowe odżywianie jest drogie. Paradoksalnie to niezdrowe produkty są droższe. Ogólnie zdrowe, bardziej odżywcze produkty to produkty najbardziej podstawowe. Owoce, warzywa, jaja, kasza, ryż, pestki, dobrej jakości mięso czy ryby. Produkty takie jak kasza gryczana, kapusta, marchew, cebula, pestki słonecznika, kurczak, makrela, banany, pomarańcze, jajka nie są drogie, a oparcie swojego odżywiania właśnie o nie pozwala nam mówić, że odżywiamy się całkiem zdrowo. Starajmy się więc, aby właśnie tego typu produkty dominowały w naszym odżywianiu, jeśli nie chcemy wydawać dużej ilości pieniędzy na jedzenie. Kolejna kwestia to to, czy musimy spędzać codziennie w kuchni pół etatu, aby przygotowywać sobie zdrowe i smaczne jedzenie. Odpowiedź brzmi nie pół etatu, ale jakoś tak 1/5. Mam tu na myśli, że jak najbardziej zdrowe odżywianie wymaga poświęcenia nieco więcej czasu, ale daje ogromne korzyści. Z szeroko rozumianego zdrowia, ale także w postaci na przykład większej ilości energii czy lepszego snu. Posiłki zawsze możemy przygotowywać hurtowo, to znaczy kilka porcji, trzymać je w lodówce. Do tego w sklepach jest coraz więcej produktów gotowych, a zdrowych. Różne mieszanki fit, gotowe dania z sałatkami, surówkami itd. Zresztą nawet super szybki posiłek w postaci wafli ryżowych posmarowanych humusem jest jak najbardziej zdrowy. A takich przykładów jest mnóstwo. No właśnie, a skąd brać takie przykłady, skąd brać przepisy? Mam nadzieję, że Cię nie zawiodę, bo nie dam Ci żadnego super, hiper, mega źródła idealnych dań. Po prostu wpisz w wyszukiwarce internetowej hasła w stylu szybkie, zdrowe przepisy, szybkie, zdrowe przekąski, zdrowe pomysły na śniadanie, fit przepisy itd., itd. Co jest zdrowe, a co jest niezdrowe? Dylemat każdego człowieka, który interesuje się odżywianiem. Dodatkowo wiedza naukowa jest aktualizowana, więc niektóre produkty, jak na przykład jajka, były kiedyś uznawane za zdrowe, później za niezdrowe, a teraz znowu uważa się je za zdrowe. Na samo pytanie, które produkty są zdrowe, a które nie, możemy odpowiedzieć na dwa sposoby. Ogólnie i szczegółowo. No to zacznijmy od ogółu. Ogólnie produkty zdrowe to te, które są jak najmniej przetworzone. To znaczy, im bardziej produkt jest zwykły, naturalny, niepoddany obróbce, ma prosty skład, tym bardziej zazwyczaj jest lepszy. Przykładowo marchewka. Rośnie sobie gdzieś w ziemi, jest stamtąd wyciągana i trafia do sklepu. My ją tylko obieramy, myjemy i możemy jeść. W drugą stronę, produkty silnie przetworzone, na przykład burger z popularnej sieci fast foodów. Jest to pieczywo składające się z mąki wymieszanej ze stabilizatorami, z spulchniaczami, konserwantami, często mrożone i odgrzewane na miejscu. Ser w takim burgerze składa się często z wielu składników, do tego niskiej jakości mięso, często jakiś sos, całość dodatkowo z dużą ilością wielokrotnie podgrzewanego tłuszczu. Rozumiesz różnicę? Ogólnie im prostszy skład, im mniej ingerencji, tym lepiej. Co jest zdrowe, a co nie szczegółowo? Do produktów zdrowych zaliczymy z pewnością wszystkie warzywa i owoce, gruboziarniste, kasze, niektóre inne produkty zbożowe, orzechy, pestki, nasiona, kiełki, jajka, dobrej jakości mięso, nabiał, ryby, też oczywiście dobrej jakości, oliwę z oliwek, oleje z różnych pestek, nasion, niepoddane obróbce cieplnej oraz owoce morza. Do mniej zdrowych produktów zaliczymy na przykład wszelkie Słodycze i ich pochodne, klasyczne fast foody, słodkie napoje, silnie wysmażone i przetworzone mięso, rafinowany i podgrzewany tłuszcz, cukier, oczyszczone zboża, na przykład biała mąka, szczególnie w postaci przekąsek, drożdżówki, słone paluszki, wszelkie produkty, w których są dodatki w stylu wzmacniaczy smaku i tym podobne. No i alkohol. Nie jest zdrowy. Wybieranie jedzenia w sklepie. I tu zaczyna się zabawa. Może teraz, nawet gdy słuchasz tego podcastu, jesteś w sklepie i robisz zakupy? Ja sam często słucham podcastów podczas zakupów. Jak zrobić dobre zakupy w sklepie? W skrócie, znać to, co przed chwilą powiedziałem, czyli jakie produkty są zdrowe, a jakie nie. Druga kwestia, poświęcić kilka chwil na przeczytanie składu. Jeśli produkt nie ma składu, bo jest to na przykład owoc, warzywo, kawałek surowego mięsa, jajka czy coś podobnego, to już wiesz, że będzie ok. Jest to produkt nisko przetworzony, więc dopóki nie będziesz na przykład wspomnianego mięsa smażyć w głębokim oleju, ani jeść go bardzo dużo, to będzie ok. Warzywa, pestki, nasiona i podobne możesz jeść w bardzo dużych ilościach. Patrząc na skład, wybieraj po prostu produkty, które mają skład dość krótki. Zapamiętaj, że skład produktów podany na opakowaniu jest zawsze ułożony w kolejności od tego składnika, którego jest najwięcej. Czyli jeśli na przykład produkt składa się w 50% z wody, w 30% z mąki, w 5% z cukru i 1% barwnika, to właśnie w tej kolejności będzie podany skład. Czasami jest tak, że skład wydaje się bardzo długi, jednak może to być pewna pułapka. Niektóre produkty składają się z podproduktów, których skład często jest także wyszczególniony. I tak jeśli przykładowo znajdziemy mieszankę warzyw zawierającą tylko 3% sosu, to skład może być bardzo długi i można to poznać po tym, że składniki sosu będą w nawiasach. Warto jest unikać produktów zawierających wzmacniacze smaku, cukier, szczególnie gdy jest na początku, utwardzane tłuszcze roślinne i tłuszcz palmowy, duże ilości mąki oraz różne dziwnie brzmiące nazwy, jak na przykład emulgatory, syrop glukozowo-fruktozowy, fosforany, analogi, na przykład sera. Też unikajmy produktów, w których są konserwanty, szczególnie gdy jest ich wiele, czy też sztuczne barwniki. Nauczenie się czytania składu to pierwszy krok do podejmowania świadomych decyzji żywieniowych. Drugi jest w pewnym sensie mimowolny, to nauczenie się, jakie produkty mają jaki skład. I tak po pewnym czasie wiemy już, co kupować, a sprawdzać będziemy tylko nowe produkty. Jak jeść pod różne cele?
Odżywianie pełni wyjątkowo istotną rolę dla zdrowia i jakości życia człowieka.
To, co w siebie wkładamy, przekłada się na przykład na długość życia czy sprawność mózgu. I odżywianiem możemy modyfikować pewne aspekty funkcjonowania. Jednym z podstawowych celów, jakie możemy sobie postawić, dobierając sposób odżywiania, jest z pewnością poprawa ogólna zdrowia. W tym celu po prostu wybieramy jak najwięcej zdrowych produktów i jak najmniej niezdrowych. I nie daj sobie wmówić, że trzeba jeść wszystko tylko w odpowiednich proporcjach. Nie musisz w ogóle spożywać czystego cukru, pić słodkich napojów gazowanych, ani jeść mocno wysmażonego w głębokim oleju mięsa. I nie myśl zero-jedynkowo. Po prostu im więcej, tym lepiej, ale nie przesadzaj. Jeśli raz na jakiś czas na spotkaniu ze znajomymi zjesz pizzę, to nic złego się nie stanie. Swoją drogą, jak w bardzo prosty sposób wzbogacić odżywczo pizzę i nie zepsuć jej? Połóż na nią podsmażone, mrożone warzywa z dowolnej mieszanki. Odchudzanie. Jeśli chcesz schudnąć, to po prostu posłuchaj podcastu Na Zdrowie numer 9 pod tytułem Jak przestać być grubym. Przede wszystkim spożywaj mniej kalorii, jedz zdrowsze produkty i więcej się ruszaj. Jeśli chcesz schudnąć, to w twojej głowie siedzi klucz, bo zwykle masz mnóstwo negatywnych nawyków, wymówek. Nie chce ci się, jesteś leniwy, boisz się, nie chcesz zmian, jesteś uzależniony od jedzenia. Chcesz schudnąć, masz jeść zdrowiej, mniej i więcej się ruszać. Jak nie pomaga, zacznij dokładnie zapisywać wszystko, co jesz w dzienniku kalorii. Co tydzień zmniejszaj ilość zjadanych kalorii o 100 i w końcu schudniesz. Zwiększanie masy ciała, masy mięśniowej. Odwrotnie jak przy odchudzaniu. Jeśli chcesz zwiększyć masę ciała, potrzebujesz spożywać więcej energii niż wydajesz. Do tego przyda się spożywać trochę więcej białka, jeśli dużo ćwiczysz. Ile? Przy większej ilości ćwiczeń około 2 gramy białka na kilogram masy ciała. Jeśli ćwiczysz mniej, to około 1,5 grama na kilogram masy ciała. Oznacza to, że jeśli ważysz 70 kg, to przy zakładanych 2 gramach spożywasz dziennie około 140 gramów białka. Reszta to dowolne proporcje węglowodanów i, no właśnie, jaki był ostatni podstawowy składnik? Tłuszcze oczywiście. Profilaktyka, leczenie chorób. Możemy też przez odżywianie leczyć, cofać, no i rzecz jasna zapobiegać różnym chorobom. Tylko ten temat jest bardzo złożony i często wymaga zrobienia dodatkowych badań i współpracy ze specjalistą. Dlatego przyjmij, że w celu profilaktycznym i leczniczym powinno się jeść po prostu zdrowo oraz konsultować się ze specjalistą odżywienia. Jak schudnąć, jak przytyć? O tym, jak schudnąć, jak wspomniałem, na pewno nie będę się rozgadywał. Nagrałem cały ponadgodzinny odcinek poświęcony temu zagadnieniu. Jest to podcast Na Zdrowie numer 9. W skrócie, jeśli po prostu masz nadwagę i jesteś gotowy, gotowa na wszelkie zmiany, to wystarczy, że zaczniesz dostarczać mniej energii niż wydajesz. Możesz dostarczać mniej kalorii, możesz też zwiększać wydatek energetyczny przez zwiększenie aktywności fizycznej, a najlepiej oba naraz. Jeśli zmagasz się z dużą nadwagą, czyli otyłością, przy okazji uzależnieniem od jedzenia, napadami głodu, innymi problemami, to problem jest często bardziej złożony i wymaga szczególnego podejścia, stopniowej zmiany nawyków, a przede wszystkim przekonań i postaw. Natomiast aby przytyć, potrzebujesz spożywać więcej energii niż wydajesz. Ćwicząc, szczególnie siłowo i dodatkowo dużo jedząc, zyskasz więcej tkanki mięśniowej niż tłuszczu. Pamiętaj też, że zwykle lepiej jest być trochę szczuplejszym niż robić taką słynną masę. Bilans energetyczny. Miej na uwadze, że to, czy chudniesz, czy tyjesz, jest w głównej mierze wynikiem proporcji dostarczonej i przyswojonej energii oraz tego, ile energii wydajesz. Z jednej strony kaloria to kaloria, ale na przykład niezdrowe, mocno przetworzone jedzenie może wpływać na twój organizm inaczej, na przykład na hormony, przez co może przykładowo zmniejszać twój wydatek energetyczny albo zwiększać odczucie pragnienia słodkiego. Dlatego właśnie zaleca się jedzenie jak najbardziej zdrowych produktów, bo to pomaga utrzymać dobrze funkcjonujący organizm. A w dobrze funkcjonującym organizmie łatwo jest utrzymać pożądaną masę ciała, bo działa zasada, o której mówiłem, czyli bilans energetyczny.
Jeśli zużywasz więcej energii niż przyswajasz, masa ciała będzie się zmniejszać.
Napoje też tuczą. Pamiętaj też, że napoje również tuczą. Sok owocowy wcale nie jest tak zdrowy, jak się wydaje, bo zawiera spore ilości cukru. W jednym litrowym kartonie może być nawet odpowiednik pół szklanki cukru. Tak samo te pseudowody smakowe, które zdecydowanie odradzam. To wcale nie woda, ale często po prostu napój i też zawiera albo cukier, albo słodziki. Często oba naraz. Jeśli nie lubisz wody, pij więcej herbat ziołowych i owocowych. Pij wodę z cytryną, wodę gazowaną. Ale też przede wszystkim przestań ciągle powtarzać sobie, że nie lubisz wody, bo to tak naprawdę wyłącznie twoje przyzwyczajenie. Woda to najbardziej naturalna substancja, coś niezbędnego do życia. Każde zwierzę pije tylko wodę, ewentualnie mleko. Kiedyś ludzie pili tylko wodę, a ty nagle jej nie lubisz. Przyzwyczajenie, nic więcej. Ćwiczenia to tylko dodatek. Co do zmieniania masy ciała, to znaczy chudnięcia czy przybierania na wadze, pamiętaj, że ćwiczenia to tylko dodatek. Nie zwracając uwagi na to, co i ile jesz, jeśli zaczniesz ćwiczyć, to zazwyczaj nie schudniesz ani nie przytyjesz. Czasami jak celem jest odchudzanie, to nawet przytyjesz jeszcze bardziej. Otóż organizm ma takie magiczne systemy, które utrzymują go w równowadze. Ćwiczenia zwiększają twój apetyt. Jeśli chcesz zmienić masę ciała, skup się głównie na jedzeniu, resztę traktuj jako dodatek. Ilość posiłków i pory posiłków. Ile jeść posiłków? Kiedyś utarło się przekonanie, że trzeba jeść 5 posiłków. Praktyka wskazuje jednak, że taka ilość wcale nie jest idealna i najlepiej jeść tyle, ile ci wygodnie. Często przez to, że dzielimy jedzenie na małe porcje, to czujemy, że się nie najadamy i przez to mamy ochotę na więcej. Najlepiej jest jeść jak ci wygodnie i kiedy ci wygodnie. Liczy się przede wszystkim to, co i ile wrzucasz do żołądka, a nie w ilu posiłkach. Oczywiście jeśli ktoś choruje na przykład na suszycę, to sprawa wygląda całkowicie inaczej. Kiedy jeść pierwszy, ostatni posiłek? Uwaga, to co powiem będzie szokujące. No ale i tak to powiem. Śniadanie nie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Można nie jeść śniadania. Można jeść po 18. Można nie jeść dowolnego posiłku. Można zjeść pierwszy posiłek o 16, drugi o 19 i też może to być w porządku. To jest temat rzeka i jego wyjaśnienie to co najmniej materiał na inny odcinek albo jakiś artykuł. W skrócie, jeśli masz sprawny, dobrze funkcjonujący organizm, to pory posiłków nie mają większego znaczenia. Najlepiej zjeść pierwszy posiłek wtedy, kiedy zaczynasz czuć głód, a ostatni tak, żeby nie iść spać zbyt najedzonym. Jedzenie w magiczny sposób nie zmienia swojej ilości kalorii o danej godzinie. Inny dylemat to co ile jeść posiłki. Jeśli jesteś osobą zdrową, pozwól swojemu organizmowi zadecydować. Jedz wtedy, kiedy czujesz głód. Jak nie czujesz, to nie wpychaj w siebie jedzenia na siłę. Za odczucie głodu odpowiadają dość prymitywne ośrodki mózgu i one rozumieją, że jak zaspokajasz uczucie głodu, to nie muszą się starać o więcej. A jak czujesz głód i się powstrzymujesz, to sprawiasz, że zaczynasz coraz bardziej to odczuwać. Organizm chce cię w ten sposób zmotywować, abyś zdobył jedzenie. Tylko tu ważna uwaga. Jedzenie na odczuwanie jest ok, jeśli jesz zdrowo i masz wyregulowany organizm. Przetworzone produkty, słodycze, fast foody i tym podobne zaburzają nasze mechanizmy sytości i głodu i sprawiają, że organizm chce więcej i więcej. Regularność. Dużo dietetyków poleca jedzenie regularne. I będzie to jak najbardziej dobra rada, ale dla osób, które mają duże problemy z ogarnięciem odżywiania. Jeśli jesteś osobą zdrową, wyregulowaną, to nie jedz regularnie, ale pozwól swojemu organizmowi decydować. Jedzenie regularnie nie jest wcale zgodne z naszą biologią. W przeszłości nie mieliśmy jedzenia pod dostatkiem, tylko wyglądało to tak, że tu człowiek coś zebrał, tam upolował jakiegoś mamuta i się najadł raz porządnie na kilka dni. I nie mówię tu, żeby jeść w ten sposób, ale też na pewno nie jest to dobre i zdrowe, kiedy zakładamy, że jemy regularnie i na przykład wmuszamy w siebie jedzenie, bo jest na to pora. Wielu moich podopiecznych właśnie dzięki tej zasadzie się wyregulowało i nie czuję już na przykład napadów głodu albo problemów pokarmowych. Sam jestem w szoku, jak ogromna jest różnica. Kiedyś często czułem jakiś dyskomfort z przewodu pokarmowego, coś mi siedziało w żołądku, miałem zgagę i tak dalej. Teraz w sumie jem podobne produkty, ale wtedy, kiedy chcę i czuję się o niebo lepiej. Jeśli jesz co najmniej 80-90% zdrowych rzeczy, to polecam spróbować. Ile czego jeść i w jakich proporcjach? Wielu osobom sprawia dużą trudność określenie, ile czego mają jeść. Czy to w odniesieniu do ogólnej liczby kalorii, czy ilości węglowodanów, białka i tłuszczu, czy konkretnych produktów. Spróbuję to też w miarę możliwości wyjaśnić. Ile kalorii? Ilość potrzebnych kalorii zależy od płci, masy ciała, wzrostu, aktywności fizycznej, celu, ogólnego metabolizmu, przyswajania i warunków genetycznych. Dla każdego ta wartość jest inna, natomiast w przybliżeniu wynosi dla kobiet od 1800 do 2600 kilokalorii dziennie, dla mężczyzn od 2000 do 3000 kilokalorii dziennie. Wpisz w wyszukiwarce internetowej kalkulator kalorii, wypełnij dane i otrzymasz przybliżony wynik. Zazwyczaj tyle około potrzebujesz, jednak polecam nieco zaniżyć swoją aktywność fizyczną w takim kalkulatorze. Jeśli chcesz sprawdzić dokładnie, ile potrzebujesz, zapisuj szczegółowo to, co jesz codziennie do dziennika i codziennie sprawdzaj swoją wagę. Jeśli waga stoi w miejscu, to sprawdź średnią z ostatnich najlepiej co najmniej 2-3 tygodni i to jest Twoje aktualne zapotrzebowanie. Ile białka, węglowodanów i tłuszczu? Co do białka, wspomniałem wcześniej, osoba mało aktywna fizycznie powinna spożywać około od 1 do 1,5 g białka na kilogram masy ciała. Czyli dla osoby o wadze 70 kg to będzie od 70 do 105 g. Natomiast proporcje węglowodanów i tłuszczu powinny być dopasowane do Ciebie indywidualnie. To znaczy, że samodzielnie sprawdź, czy lepiej się czujesz jedząc więcej tłuszczu, czy więcej węglowodanów. Procentowo białko będzie zwykle wynosić około 10 do 25% ogólnej puli spożywanych kalorii. Czyli jak jesz na przykład 100 g białka dziennie, to jest to 400 kilokalorii. I jeśli Twoje zapotrzebowanie to 3000 kilokalorii, to reszta, a więc... No właśnie, ile? 3000 minus 400 to reszta, a więc 2600. I te 2600 to powinny być właśnie węglowodany i tłuszcze w dowolnych, dopasowanych do Ciebie proporcjach. U mnie to jest około pół na pół lub z lekką przewagą węglowodanów. I tak się czuję dobrze. Pamiętaj, że przy odchudzaniu lepsze może być ograniczenie węglowodanów, ale też nie zawsze i nie u każdego się to sprawdza. Jeśli chodzi o błonnik, to jedząc zdrowo będziesz dostarczać go w odpowiednich ilościach. I jeszcze jeden dylemat to jak często jeść jakie produkty spożywcze. Tu sprawa jest skomplikowana, bo zależy oczywiście przede wszystkim od Twoich upodobań, ale też zdecydowanie od stylu życia, od tego, czy na przykład chcesz jeść mięso, czy masz jakieś alergie i tak dalej. To, co na pewno warto jeść często, to warzywa. W zasadzie pół kilo różnych warzyw dziennie będzie super, czyli tak, dużo. Jedz też owoce, ale uważaj na ilość, bo słodkie owoce to mnóstwo cukru. Jeśli dużo się ruszasz, nie masz problemów z nadwagą, to jedz dużo owoców. Warto też jeść codziennie dobrej jakości zboża, na przykład kaszę, ryż, wieloziarniste, razowe pieczywo na zakwasie, czy nawet płatki owsiane. Często, bo około jedną porcję dziennie możemy spożywać też różne pestki, nasiona, ziarna czy kiełki. Jeśli tolerujesz nabiał, to przyda się chociaż raz dziennie jakieś jego źródło. Mięso można jeść codziennie, ale wcale nie trzeba. Optimum to zwykle kilka porcji w tygodniu. Ryby warto jeść sporadycznie, lepiej nie codziennie, bo w rybach mogą, choć nie muszą, kumulować się toksyny. Jajka w zasadzie możesz jeść codziennie. Warto też codziennie spożywać choć odrobinę. Oliwy z oliwek lub awokado oraz też codziennie źródła dobrych tłuszczów omega-3 i to może być kilka mililitrów tranu. Ogółem to, ile czego jesz, jest kwestią indywidualną. Natomiast staraj się, tak jak powiedziałem, jeść często zdrowe produkty, a resztę dopasuj do siebie. Praktyczne wskazówki. Zostawię Ci jeszcze kilka wskazówek i uzupełniających informacji, o których trzeba pamiętać. Nie rób nagłych zmian. Nie przechodź na dietę 1000 kalorii, jeśli chcesz schudnąć, ale stopniowo, po trochu ograniczaj jedzenie. Na przykład jedząc o 200 kalorii mniej niż wynosi Twoje zapotrzebowanie. Tak samo nie zmieniaj nagle wszystkiego, jeśli chodzi o odżywianie, tylko usuń kilka najgorszych nawyków żywieniowych, dodaj kilka najważniejszych, jak na przykład jedzenie owoców. Zmieniaj stopniowo, ale na stałe. Nie ma czegoś takiego jak super magiczne diety. Zapomnij o dietach cud, utracie 15 kg w miesiąc i magicznych zmianach zdrowia w tydzień. To się nie dzieje ani nagle, ani szybko. Niestety nie zobaczysz od razu żadnych nagłych zmian, chociaż pewne zmiany w samopoczuciu da się zauważyć nawet po kilku dniach. Uzbrój się w cierpliwość, ale uwierz mi, będzie warto. Pracuj nad przekonaniami. Jedzenie jest wyjątkowo ważnym elementem funkcjonowania i odpowiada w naprawdę dużej mierze za całe nasze zdrowie. To kluczowy element i nie warto go zaniedbywać. Nie oszczędzaj na jedzeniu, bo to tak jak oszczędzanie na sobie. Możesz zrobić sobie zdrowe słodycze, jeśli masz na takie ochotę. W sieci jest mnóstwo przepisów, wystarczy wpisać na przykład zdrowe słodycze przepis w wyszukiwarkę internetową. Szczególnie zwróć uwagę na przepisy z białkiem serwetkowym, które warto sobie kupić. Oddziel żywienie od innych aspektów życia. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz poprawić innych elementów zdrowego stylu życia, to popraw przynajmniej odżywianie. Nie traktuj jednak tego zero-jedynkowo, bo nie ma jedzenia albo tragicznego, albo idealnego. Zwykle jest coś pomiędzy. Ucz się podstaw dietetyki. Posłuchaj tego podcastu jeszcze raz za jakiś czas oraz zajrzyj na moją encyklopedię siłowni do działu związanego z odżywianiem. Inwestujesz w siebie, to naprawdę przydatna wiedza. Na zakupy idź najedzony. Jeśli człowiek jest głodny, to jest większa szansa, że kupi więcej niezdrowych produktów. Ot taka pułapka naszego prymitywnego mózgu. Eksperymentuj z jedzeniem. Szukaj nowych inspiracji, potraw, połączeń. Czasami dziwne połączenia, jak na przykład kabanosy z grejpfrutem, stanowią zaskakujące, ale smaczne połączenie. Szukaj w internecie przepisów i próbuj je wdrażać. Nie trzymaj niezdrowego jedzenia na widoku, a najlepiej w ogóle go nie kupuj. I jak nie kupisz niezdrowego jedzenia, to raczej w magiczny sposób nie znajdzie się ono u ciebie w domu. A innym domownikom jasno powiedz, że nie chcesz, aby kupowali to i tamto. Rób kilka porcji jednocześnie. Kup sobie pojemniki na żywność, najlepiej szklane, około 1,5 litra pojemności. Możesz przygotować kilka porcji jedzenia, schować do lodówki, a następnie przez 2-4 dni po prostu je odgrzewać. Jeśli masz napad głodu, po pierwsze napij się wody, bo czasami to nie jest głód, a pragnienie. Zjedz też coś bardziej zdrowego. Aby unikać napadów głodu, jedz wtedy, kiedy czujesz głód, dużo pij, jedz jak najbardziej zdrowo, unikaj dużych ilości prostych węglowodanów, zadbaj o wystarczające spożycie witamin i minerałów, uprawiaj aktywność fizyczną. Pamiętaj, że najlepsza dieta to taka, którą możesz utrzymać. Zamiast męczyć się z jakimś dziwnym systemem odżywiania, dopasuj to wszystko do siebie i pod siebie. To ma z tobą zostać do końca życia. Istnieje możliwość kupienia sobie tak zwanej diety pudełkowej, czyli diety cateringowej. Wychodzi dość drogo, ale na przykład jeśli jesteś przedsiębiorcą, dużo pracujesz, dużo zarabiasz, to możesz oszczędzić czas kupując właśnie taką dietę. Będziesz codziennie dostawać gotowe, zdrowe, różnorodne potrawy, gotowe do zjedzenia. Nie bój się świąt czy imprez. Jeśli na co dzień dobrze się odżywiasz, to sporadyczne zjedzenie czegoś niezdrowego lub dużej ilości kalorii nic ci nie zrobi. Oczywiście mocna impreza co tydzień może solidnie zaszkodzić, ale mówię tu o rozsądku. Kilka razy w roku możesz sobie pozwolić naprawdę na wiele i nic złego się nie stanie. Im lepszy jest poziom twojego wytrenowania, to znaczy im masz lepszą kondycję, wytrzymałość, siłę, im więcej ogólnie się ruszasz, na tym więcej możesz sobie pozwolić. Ja na przykład mogę bez problemu jeść pizzę, kebaby i lody i nie tyję, ponieważ dość dużo ćwiczę i cała reszta mojego odżywiania jest zdrowa i dopasowana. Suplementy nie wykonają zadania za ciebie. Nie odchudzą cię, nie dadzą ci mięśni, nie zapewnią zdrowia i nie zredukują znacząco stresu. Suplementy to tylko dodatek, a prawidłowe odżywianie to podstawa. Pij dużo wody. Przeciętna osoba powinna pić jej co najmniej 1,5 do 2 litrów, zaś aktywna fizycznie albo podczas upałów nawet 3-4 litry dziennie. Oczywiście im mniej ważysz, tym mniej wody potrzebujesz, ale pamiętaj o jej spożywaniu. Jeśli dużo pracujesz przy biurku, kup sobie bidon lub duży kubek i trzymaj ciągle w zasięgu wzroku. Podczas przygotowywania jedzenia wykorzystuj czas i rozmawiaj przez telefon. Spędzaj ten czas z rodziną, bo na przykład słuchaj podcastów. I ostatnia wskazówka. Jedz po to, aby żyć, a nie żyj po to, aby jeść. Podsumowanie. Odżywianie to podstawowy element funkcjonowania i polega ono na dostarczaniu do organizmu energii oraz różnych składników odżywczych. Spożywany pokarm trafia przez przełyk do żołądka, gdzie jest trawiony, a następnie przechodzi do jelit, gdzie jest przyswajany. W pożywieniu możemy wyróżnić kilka podstawowych składników i są to węglowodany, białka oraz tłuszcze. Dodatkowo mamy też błonnik, alkohol, witaminy, minerały i kilka innych związków. Informacje o tym, co zawiera produkt, znajdziesz albo na jego opakowaniu, albo wpisując nazwę produktu w internecie. Powinniśmy spożywać jak najczęściej produkty zdrowe, nisko przetworzone, przede wszystkim warzywa, pestki, nasiona, orzechy, owoce, kiełki, jaja, dobrej jakości, mięso, ryby i nabiał. Unikajmy produktów wysoko przetworzonych, czyli cukru, fast foodów i podobnych. Nie musisz jeść 5 posiłków, nie musisz jeść śniadania, nie musisz jeść regularnie. Najważniejsze to jeść jak najbardziej zdrowo, poprawiając tym samym sprawność organizmu i ogólne zdrowie. I dzięki temu organizm po pewnym czasie wyreguluje się, przestanie chcieć niezdrowego jedzenia. Będzie sam się upominał o dobre produkty w dobrych dla niego porach. No i na koniec, edukuj się, zdobywaj wiedzę na temat odżywiania, poświęcaj na to czas. Od odżywiania zależy w dużej mierze twoje zdrowie i jakość życia, więc masz do wyboru poświęcić kilka chwil więcej na dobre odżywianie albo żywić się byle jak i później męczyć się z wszelkimi chorobami cywilizacyjnymi. Pamiętaj jednak, że nie musisz od razu być fanatykiem i popadać w ortoreksję. Po prostu spożywaj co najmniej 80% zdrowych rzeczy, a twój organizm z pewnością ci za to podziękuje. Mój dziękuję mi cały czas, bo kiedyś byłem uzależnionym od słodyczy grubaskiem ważącym ponad 100 kg. Teraz po prostu czuję się rewelacyjnie i wiem, jaka jest różnica w samopoczuciu. To już koniec tego odcinka. Tak jak przeglądam sobie różne notatki, punkty, spis treści, elementy skryptu, to jestem niemal pewien, że pominąłem z 50 przydatnych wątków. Nie wykluczam części drugiej za jakiś czas, odżywianie to ogromny temat. Jeśli pominąłem coś ważnego lub popełniłem jakiś błąd, napisz proszę na adres mailowy kontakt@sebastianchudziak.pl. Również jeśli masz jakieś wskazówki i uwagi. Na stronie sebastianchudziak.pl/nazdrowie jest też ankieta, w której możesz zgłaszać swoje uwagi i na przykład propozycje tematów. Podziel się tym podcastem z rodziną, znajomymi, udostępnij go na Facebooku, LinkedInie czy jakichkolwiek mediach społecznościowych. Bo temat w sumie dotyczy chyba każdego, każdemu się przyda. No i jak widzisz, jak słyszysz, jest całkowicie za darmo, merytoryczna piguła wiedzy, ale lubię to robić, mam z tego swoje profity. To jest strategia win-win. To tyle w tym odcinku, żadnych ogłoszeń więcej nie mam, więc trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie. Cześć!